Zaczynamy naszą podróż. Jak co dzień, od poniedziałku do piątku, godzina 10:10 wypływamy w Odyseję Wyborczą. Dzisiaj będzie dużo o historii, będzie też o polityce zagranicznej, będzie też o pewnej aferze, która się rozgrywa, no się cały czas właściwie. To jest afera podkarpacka, o niej mało się mówi, bo wbrew temu, co się twierdzi, dość mało wiemy, znacznie więcej wiemy chociażby o aferze Kłodzkiej, mimo że ona później wybuchła, ale tam też tajemnic nie brakuje, więc dzisiaj dużo tematów związanych nie bezpośrednio z starciami politycznymi, czy z wypowiedziami tego lub innego polityka, tudzież taktyką wyborczą, chociażby Kraków dzisiaj sobie postawimy na chwilę na plan dalszy, ale co do Krakowa, to nie wszyscy pewnie Państwo wiedzą, że jest uwzględniony protest wyborczy, który zgłosił nikt inny, tylko Komitet Obrony Demokracji. Słynny onegdaj, teraz chyba już świętej pamięci, ale właśnie nie do końca KOD się objawił, złożył protest. W związku z tego najprawdopodobniej wybory w Krakowie się przesuną. I pierwsza tura być może będzie nawet tak we wrześniu, żeby wszyscy mogli wrócić na te wybory, tak, żeby można było zmobilizować tych, którzy w Krakowie trochę mieszkają, a trochę nie mieszkają. Komu to będzie służyć, to nie muszę Państwu tłumaczyć. No i tak okazuje się, że KOD nawet trochę już politycznie w swoim pozagrobowym życiu jest jeszcze użyteczny dla Donalda Tuska. No dobrze, ale tyle o Krakowie. Pewnie zajmiemy się tematem bardziej w następnych dniach, jak to wygląda. A teraz zaczniemy od historii, od polityki bieżącej. Naszym gościem Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, zacznijmy może od tego, o właśnie, że Państwo oglądają i słuchają Radia Wnet. Dzięki temu są patroni. patronite.pl/radiownet, bo ja o tym zapominam czasami, a bez tego Radia Wnet by nie było. Stąd Państwu przypomnę, nawet pokażę odpowiedni QR kod z adresem. I podziękuję wszystkim patronom za tą możliwość, że możemy po raz kolejny w Odyseji Wyborczej popłynąć razem. A teraz do pytania. Za oknem jakiś szum, ale to chyba nic groźnego. Mam taką nadzieję.
Mogę zamknąć okno?
Nie, to za naszym oknem, bo my mamy co prawda palmy w studio, ale nie mamy wentylacji. Może kiedyś będziemy mieli same uchylone studio, a tam na podwórku remont. No ale cóż, tak jest, inaczej na razie nie będzie. Polityka i historia, panie Piotrze, panie redaktorze. Wczoraj posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego na Półwyspie Helskim w specjalnym takim, tam jest rezydencja prezydenta wykorzystywana od lat. No i niejasne stanowisko. Nie wiem, czy pan redaktor wie, co właściwie ustaliła kapituła.
Nie, też nie wiem. Członkowie zapytują, milczą, jak zostali zobowiązani przez prezydenta. No, jak ja to obserwuję, no to znaczy, że pan prezydent jeszcze nie chce podejmować ostatecznej decyzji. No i domyślam się, że jest to związane z jakąś nadzieją albo daniem pola do jakiegoś gestu ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tyle, że problem jest, polega na tym, że Donald Tusk znowu wykonał kolejną woltę i po tym, jak w sobotę zasugerował, że teraz piłka jest po stronie ukraińskiej, to wraca do tej swojej starej śpiewki.
Ale do Donalda Tuska jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie to oświadczenie, które wczoraj wydał rzecznik prezydenta. Oświadczenie, no właśnie, które brzmi tak, to jest sprzed 16 godzin. Dzisiaj zebrała się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Kropka. Strasznie enigmatyczny jest to komunikat, lapidarny.
No enigmatyczny, bo zostawiający pole do jeszcze jakiegoś kontaktu, przypuszczalnego kontaktu z stroną ukraińską. Natomiast fronda Tuska znacznie utrudnia pozycję panu prezydentowi w tej sytuacji.
Wczoraj Donald Tusk napisał na platformie X taki oto komunikat, że dyplomacja zawiodła. To też bym nad tym zdaniem bym popracował w naszej rozmowie, bo ono jest bardzo ciekawe i pytanie, co ono świadczy o Radosławie Sikorskim, ale to zostawmy sobie na chwilę na marginesie. Więc teraz oczekuję, że prezydent Karol Nawrocki wykona telefon do Wołodymyra Zełenskiego. Co to jest za komunikat?
No, mamy do czynienia z komunikatem kogoś, kto reprezentuje obóz, który twierdzi, że polityka zagraniczna jest domeną rządu, a prezydent pełni rolę tylko czysto reprezentacyjne. Wtedy, kiedy to Tuskowi jest wygodne, to on mówi, no panie prezydencie, niech pan to załatwi, ja jestem bezradny. Ale już w zeszłym tygodniu pojawiały się opinie, że zachowanie naszego MSZ-u jest zdumiewające. Do rozmów z panem Budanowem skierowano pana Bosackiego, który nie jest specjalistą spraw ukraińskich. Po drugie, szef naszej dyplomacji w ciągu tego tygodnia wypuścił dwa tweety, no, w stylu nastolatka. No, jedna pod tytułem „Aha, chcecie odebrać Zełenskiemu, to odbierzcie lepiej Schröderowi. Odbierajcie temu, kto Putina wspiera, a nie tego, kto z nim walczy”. No, to jest w ogóle, w żadnym kraju na świecie nie ma takiej sytuacji, w której dyplomata sobie pozwala na takie krotochwilne uwagi. Drugi był taki, że jak jesteście tacy odważni, to jedźcie na front walczyć z Ukraińcami, droga prawico, a nie tam wojujcie z prezydentem, czy z Ukrainą, czy z Zełenskim, już nie pamiętam. To takie sygnały osłabiają stanowisko Polski w sprawach. Oczywiście tego typu akcenty są odnotowywane w otoczeniu prezydenta Zełenskiego i one skłaniają zapewne go do usztywnienia stanowiska, a nie osłabiania. No każdy kraj, jeżeli ma do czynienia z drugim krajem, w którym jest walka na szczytach władzy, no to siada, jak to złośliwi mówią, kupuje popcorn i dużą kolej i wygodnie mieści się w fotelu. I ostatni wreszcie element, który jest grany od pewnego czasu, to jest przypominanie, że będzie konferencja w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy i już pojawiają się dzisiaj w Rzeczpospolitej takie komentarze pod tytułem dramatycznym tonem. Jeżeli będziemy dalej eskalować, to Zełenski nie przyjedzie, a szczyt w Gdańsku zakończy się porażką. No i to jest przykład, jak u nas publicyści w momentach, kiedy waży się jakiś spór symboliczny, w naturalny sposób przyjmują stronę obcą, mówiąc krótko. Bardzo ciężko prowadzić się z politykę wobec innego kraju, jeżeli są takie praktyki.
Mamy przed sekundą słowa Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, który też w ostatnich dniach bardzo gorąco stawał de facto po stronie ukraińskiej. Teraz też się cofa. To trochę jak Donald Tusk. Widać, że tutaj cała koalicja robi krok w tył. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzja, która nie powinna się wydarzyć. Jest to decyzja, która powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować, mówi Czarzasty. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. No i tutaj apel do prezydenta Nawrockiego, żeby się zastanowił i tak dalej, i w ten deseń. O co chodzi też w tej grze koalicji rządzącej, że ona teraz trochę bardziej chce potępić Zełenskiego, ale jednocześnie stara się balansować między polskim, a ukraińskim prezydentem, między prezydentem własnego państwa, prezydentem, no było, nie było, państwa obcego.
No, popatrzmy, co się dzieje po drugiej stronie. Nie mieliśmy żadnego historyka, który by wykorzystał tą sprawę do zadania pytania, czy na dłuższą metę ten kult UPA nie będzie dla Ukrainy kulą u nogi. Nie mieliśmy żadnego listu intelektualistów, którzy by stwierdzili, że niepotrzebne to było. Przecież te argumenty, gdy używa strona ukraińska, można użyć w drugą stronę. No bo ulubiona taktyka była taka. Po co te spory, to tylko Moskwa się cieszy. No to równie dobrze coś na Ukrainie, mógłby napisać. No właśnie, no skoro po co nam, przecież to było działanie, które podjął pan prezydent o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów. No to też można powiedzieć, że jak Zełenski to robi, to cieszy się Moskwa. A takich głosów nie było, raczej były głosy, które w internecie ukraińskim najbardziej są nasz kraj, nasi bohaterowie, czyli ta teza, że my sami sobie będziemy dobierać bohaterów, nikt nas nie będzie pouczał, to oczywiście ma w sobie nawiązanie do takiego pewnego stereotypu w tradycji ukraińskiej o Polakach jako narodzie pysznym, pyszałkowatym, który uważa, że Ukraińcy to są ich słudzy i że trzeba ich pouczać z góry. No dobra, tylko teoretycznie domeną intelektualistów powinna być refleksja, czy wybór danej tradycji jest dla nas samego dobry, a nie tylko skupiać się, że ktoś z zewnątrz to mówi. Wiesz, na odwrót, jestem w stanie nie sobie wyobrazić kogoś, kto by powiedział, że no właśnie dlatego Polacy zadają to pytanie, bo my sami sobie nie zadajemy tego pytania. A sprawa jest jeszcze tym bardziej drastyczna dla polskiej opinii publicznej, że w tym chórze usprawiedliwiających wybór tradycji UPA są ci, którzy zazwyczaj w Polsce śledzili wszystko to, co by ich niepokoiło. Kult Burego, kult NSZ-u, krytykowali Brygadę Świętokrzyską, domagali się, aby Uniwersytet Warszawski przeprosił za getto ławkowe. A tutaj, jak się okazuje, że chodzi o UPA, nagle jak z dotknięciem różdżki pan Piotr Osenka na portalu Oko Press mówi, że wszelkie pojednanie no nie może wymagać stuprocentowej prawdy historycznej, bo inaczej narody się nie powiążą. Więc w jednym wypadku rygoryzm moralny, w drugim wypadku taryfa ulgowa. Tym razem dla strony ukraińskiej.
Dobrze, ale z drugiej strony, a nie, nawet nie, to trzymajmy ten wątek. Wczorajsza gazeta wyborcza, cały, nawet pan Rolicki, cały szereg tekstów atakujących polską prawicę broniącą Ukrainów. Pan
broniącą pamięci ofiar Wołynia chyba.
No nie, w gazecie wyborczej absolutnie.
Tekst... Ja mówię, że gazeta wyborcza mówi, że ważniejsze jest kwestia aktualnego sojuszu niż rozrachunki. Rozrachunki zostawmy, zepsnijmy na bok. Rolnicki mówi, Zełenskiego sława będzie trwała wiecznie, pamięć o nawrotnym szybko zgaśnie. Prawda?
Przykryje pył historii, tak dokładnie.
No więc nie ma analogicznych tekstów w czołowych gazetach ukraińskich, które śledzę od dwóch tygodni, pod tytułem, że Zełenski naraża na szwank sojusz z bardzo ważnym naszym partnerem na wschodzie. Nie ma tego. Jest raczej argumentowanie, że to Polacy wysadzili w powietrze umowę, domniemaną umowę między Dudą a Zełenskim, że my nie będziemy specjalnie akcentować UPA, a wy nie akcentujcie specjalnie martymologii Wołynia.
Ukazał się jeden taki element, tekst. Nie, to element jeszcze włączę. Michał Bilewicz, bardzo specyficzny wykładowca z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówię specyficzny, bo jego twórczość na Platformie X czasami zakrawała o jakiś taki element podżegania czy prowokacji, starając się wywołać jakieś ekscesy na tle narodowościowym, no związany i z lożą żydowską, ale też związanych oczywiście z innymi fundacjami lewicowymi. Ostatnio mówił tak, to cytat dla mnie dość ciekawy.
Ale mowa o Michale Bilewiczu, tak?
Tak jest.
No, ta cała debata jest w bardzo dużym stopniu ukształtowana przez takie polskie przekonanie o tym, że jesteśmy narodem ofiar i takim zafiksowaniu się na tym statusie ofiary.
Że tylko my w takim razie możemy nimi być.
Narody, które mają taką tożsamość, one bardzo często dostrzegają wyłącznie swoje własne cierpienia, tak? To znaczy nie zostaje jakby tej przestrzeni na uznanie tego, że inne narody mogły doświadczyć podobnych zbrodni. Jeżeli chodzi o Ukrainę, i tutaj chciałem się odnieść do wcześniejszej wypowiedzi, no to wydaje się, że ten trend wcale nie jest, nie idzie w stronę, nie wiem, jakiejś banderyzacji polityki ukraińskiej. Niedawne badania, które prowadził już w czasie wojny profesor Wadim Wasiutyński, to są badania powtarzane w czasie, na bardzo dużej próbie Ukraińców, pokazują, że wzrasta liczba Ukraińców, którzy domagają się mówienia o tych ciemnych kartach, którzy mówią otwarcie: Polacy, Żydzi doświadczyli więcej złego niż dobrego ze strony Ukraińców. Dlaczego? No, możemy sobie gdybać na ten temat. Prawdopodobnie sytuacja wojenna jest taką sytuacją, kiedy ludzie sobie uświadamiają, że no nie da się być w pełni autarkicznym. Trochę nasze bezpieczeństwo jest zależne od dobrych relacji z innymi, a te dobre relacje wymagają też otwartego mówienia o ciemnych kartach historii. I teraz pytanie, czy wtedy, kiedy ta jednostka wojskowa jest nazwana, tak, to czy UPA staje się patronem jakiejś jednostki wojskowej, to czy naprawdę prezydent Zełenski miał na myśli Wołyń, tak? Wydaje mi się, że nie miał. W tej pamięci zbiorowej Ukraińców UPA, no to jest tak, jak tutaj Petro Tyma mówił, to jest oczywiście historia oporu. Oporu przed Związkiem Radzieckim, oporu przed Niemcami.
Tak to wygląda. Jakby to tak się wczytać, to w zasadzie pan Michał Bilewicz, no bo trochę przechodzi ponad ciemnymi kartami działań.
Ja, pan Bilewicz prezentuje typowe myślenie lewicowe. Myślenie lewicowe mówi tak: jeżeli mamy zderzenie dwóch wizji narodowych, to wspieramy tych, których uważamy za słabszych. Ta podobna sytuacja następuje w Polsce na Śląsku. Kiedy mamy do czynienia, kiedy lewica, posłanki lewicy, czy posłowie, tacy jak pan Łukasz Kochut, czy pani Monika Rosa, bardzo często pytani są o skomentowanie pewnych objawów szowinizmu ruchu ślązakowskiego, to oni używają mniej więcej takiego wywodu, który można streścić tak, że w zderzeniu Matko Boska, no niestety,
karetka.
Pierwsza reklama była Heinekena, że tam był Nowy Jork i tam cały czas latały jakieś takie na sygnale. Takie są, tak, taka jest scena wyruszania w centrum miasta.
Dobrze, to ale to spokojnie, karetka przyjechała.
No więc tak, więc lewica zakłada, że Ukraińcy są w roli narodu dopiero emancypującego się. I ich nacjonalizm nie jest groźny, natomiast polski szowinizm jest groźniejszy, bo jest bardziej ugruntowany, bardziej silny. W związku z tym pan Bilewicz, który jest bardzo podejrzliwy w innych wypadkach wobec polskiego uczucia narodowego, w tym wypadku występuje w adwokata Ukrainy. Dokładnie na tej samej zasadzie, jak polska lewica jest całkowicie obojętna na pewne elementy antypolskiego szowinizmu w wypadku ruchu ślązakowskiego, bo oni uważają też, że w zderzeniu polskiej historii i śląskiej to Śląska jako mniejszość ma więcej praw.
Osoba często pojawiająca się dookoła Europosa Łukasza Kochuta, podająca jego treści jakoś na Facebooku. Na tym Facebooku ma jako zdjęcie profilowe herb jednej z dywizji SS.
No właśnie.
I to tej bardziej
ideowej. I nie mamy awantury, nie mamy tekstu na pierwszej stronie pod tytułem Łukasz, asystent Łukasza Kochuta i jego niepokojące symbolika. Gdyby coś takiego było u asystenta posła Przemysława Czarnka, myślę, że byłyby duże tytuły na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ale tu wracamy do tego problemu. Otóż o ile po stronie ukraińskiej, wbrew temu, co mówi pan Bilewicz, ja nie widzę na łamach mediów takiej debaty, czy UPA to jest dobry patron, o tyle w Polsce obóz lewicowo-postępowy jak gdyby daje kapitał zaufania, mówi, niech skończy się wojna, to nie my walczymy, to nie my mamy prawo wybierać Ukraińcom, pod jakimi sztandarami mają walczyć i tak dalej. A z drugiej strony też, bo żeby obraz był jasny, mamy tą tradycję to reprezentuje mniej więcej Grzegorz Braun. To znaczy takiego stwierdzenia pod tytułem, no widzicie, mówiliśmy zawsze, że to było państwo banderowskie, a w ogóle to demontujmy pomnik Tarasa Szewczenki, który jest w Warszawie i w ogóle wyrzućmy wszystkich Ukraińców. Teraz poruszanie się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami na przykład no, doprowadza do depresji, na przykład Agnieszkę Romaszewską, która napisała taki bardzo wstrząsający, że czuje się w takich momentach jak jakiś przeżytek dawnej epoki, bo z jednej strony odrzuca tą ojkofobię, która mówi, nie mamy prawa oceniać, kogo Ukraińcy mają na sztandarach, z drugiej strony są publicyści, którzy mówią, no tak, no upadli na no nie będę tych wyzwisk powtarzać. I poruszanie się w tym, między tymi dwoma kamieniami młyńskimi, że tak powiem, jest bardzo trudne, ale per saldo bardzo ułatwia sprawę prezydentowi Zełenskiemu, bo już Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita ruszyła z nową właśnie kampanią pod tytułem musimy przełknąć to, co się zdarzyło, nie odbierajmy Orła Białego, bo Zełenski zbojkotuje konferencję na rzecz pomocy w Gdańsku 27 czerwca. No i to zaczyna działać niestety.
Zaczyna. No nie wiem, czy zaczyna działać. Na razie był Budanow, czyli ważny urzędnik, najważniejszy urzędnik.
No nie, przepraszam, no działa, ponieważ pan prezydent zasugerował, że podejmie decyzję po posiedzeniu kolegium kapituły Orła Białego.
Odbyło, na razie tej decyzji nie ma.
No tak, ale można było odnieść wrażenie, że zbiera się komisja i pan prezydent ogłasza werdykt. No teraz się dowiadujemy, że czekamy nie wiadomo jak długo.
To już na koniec, skoro taką klamrą naszą rozmowę spinamy, proszę powiedzieć, jak to powinno być załatwione i czy prezydent powinien już wczoraj podjąć tą decyzję, czy słusznie czeka, bo tutaj zdania są podzielone.
Nie ma nic gorszego niż publicyści, którzy pouczają prezydenta albo premiera, bo nie znamy wszystkich elementów sytuacji. Nie wiemy, czy jest prowadzony jakiś dyskretny dialog z Kijowem. Nie wiemy, na jakim jest etapie. Skądinąd wiadomo, że prezydent Zełenski jest prezydentem też w dużej mierze nieprzewidywalnym. Pamiętam dobrze, że gdy zaatakował Polskę na forum ONZ-u, wszyscy byli zaskoczeni, bo nawet ukraińscy obserwatorzy, bo w ogóle nie wiedzieli. Więc ten element osobistej takiej zadzierżystości, emocjonalności prezydenta Zełenskiego też jest istotny. To, że Budanow przyjechał do Polski, to pokazuje, że Ukraińcy stwierdzili, że jest jakiś problem. Natomiast te propozycje, o których słyszę, padły na przykład, żeby uściślić, że to będzie nazwa jednostki imienia bohaterów UPA walczących z Związkiem Sowieckim, są o tyle naiwne, że problem nie polega na tym, że ci ludzie nie walczyli ze Związkiem Radzieckim. Problem polega na tym, że bardzo wielu z nich pierw pomagało Niemcom wyłapywać Żydów, potem przykładało rękę do pacyfikacji polskiej wsi, a po wojnie rzeczywiście walczyli po lasach przeciwko oddziałom NKWD. Więc na tym polega problem, że w postaci Romana Szuchewicza, który popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem otoczonym w bunkrze na ziemi lwowskiej, to ten sam Szuchewicz przynajmniej musiał wiedzieć, jeśli nie rozkazywał, o rzezi wołyńskiej.
O czym mówił Piotr Semka i tutaj postawimy kropkę w naszej rozmowie. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A my na sekundę, zanim rozmowa z kolejnym gościem, bo już czeka w blokach startowych profesor Piotr Grochmalski, no ale skoro powoli zaczęły się wakacje, to posłuchajmy formacji nieżywych schabów, a zaraz potem rozmowa o polityce, tym razem pewnie też Ukraina się pojawi, ale skupimy się na relacjach między Polską a Niemcami.